z vami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział: idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się dobrą Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby przygotował ci drogę. Zaprawdę, powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. Oto słowo Pańskie. Niech Pan obdarzy was spokojem. Zaczynamy rekolekcję, ale na minutkę najmłodszych szkrabów, najmłodszych przyjaciół Pana Jezusa zapraszam tutaj do przodu. Nie bójcie się, nie znacie mnie, ale chodźcie na moment, bo będziecie potrzebni, żeby potem rodzicom pomóc w przeżywaniu rekolekcji. To będzie takie 5 minut dla was, zapraszam. Stańmy sobie tutaj bliżej, zapraszam was do ołtarza. Także 5 minut dajmy dla dzieci. Tym bardziej, że nie ukrywajmy, jeżeli przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia. Te dzieci są też potrzebne, bo one pokazują nam też piękno Boga, który stał się człowiekiem, który stał się dzieckiem. Mam nadzieję, że dorośli mnie słyszą, dzieci pewnie też. Jak dobrze wiecie, słuchajcie, tu jest taki zegar liturgiczny, który, przypomnijcie, ile się płonie na nim świeczek, już na nim płonie?
3.
A jak zapłonie 4, to co się stanie wtedy, jak się 4 zapali?
Będą święta.
To właśnie, słuchajcie, to dużo jeszcze czekamy, aby ta 4 się zapali. Kiedy ta 4 się zapali? Kiedy się zapali ta 4?
Za tydzień.
Czyli mamy bardzo mało czasu. Tylko tydzień. Dzisiejsza niedziela, jak widzicie, normalnie ksiądz zawsze jest w adwencie ubrany w inny kolor. Ja dzisiaj jak taka świnka Pigi, trochę na różowo, tak? Bo to jest kolor radości. Ten kolor używa się tylko 2 razy w roku i między innymi dzisiaj. Czyli ten kolor nawet ma nam przypominać, że już niedługo będą święta. Na jakie święta czekamy? Przypomnijmy sobie, jakie święta to będą?
Na Boże Narodzenie.
Właśnie. I Pan Jezus jak się narodzi, to się urodzi taki duży, tak? Taki duży czy jaki będzie? Jaki Pan Jezus jak się narodzi, jaki będzie? Kim będzie?
Mały.
Właśnie, malutki. To pierwsza rzecz, zawsze jak się rodzi dziecko, to trzeba czuwać nad nim, tak? Zawsze. Rodzice czuwają, jak się dziecko urodzi. Pewnie nad każdym z nas, nade mną i nad wami, jak byliście jeszcze mniejsze, to też rodzice czuwali. Jedna rzecz, czekamy na Pana Jezusa, który jak się urodzi, to będzie bardzo mały. Druga sprawa, że już mam bardzo mało czasu, 1 tydzień. I dzisiaj kto, pamiętacie, jak się nazywa ten święty, ten prorok, o którym mówiła Ewangelia? Jak miał na imię?
Jan Chrzciciel.
Właśnie, Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel był tym, który pokazał innym Pana Jezusa. I teraz uwaga, wielkie zadanie dla was. Nawet jak jesteście mali, wielkie zadanie dla was. Jan Chrzciciel był wielki, bo to on pokazał innym ludziom: patrzcie, to jest Pan Jezus. to On przygotował innych na Pana Jezusa. I waszym zadaniem będzie w najbliższym czasie, przez cały ten tydzień, przypominać rodzicom o tym, że już niedługo będą święta Bożego Narodzenia. I dlatego proszę was o to, żebyście każdego dnia, codziennie przypominali: mamo, już niedługo są święta Bożego Narodzenia. Tato, niedługo są święta Bożego Narodzenia. I nie chodzi o to, żeby oni pamiętali o, jak się nazywa takie drzewo, które ubieramy na święta. Jak się nazywa?
Choinka.
Właśnie, to nie chodzi, że my przypominamy, że musi być choinka. Często pod tą choinką kładziemy takie ładne, kolorowe rzeczy zapakowane. To są?
Prezenty.
Właśnie, czyli nie chodzi, że my chcemy przypominać rodzicom o choince, o prezentach, tylko jeżeli chcemy przygotować się na spotkanie Pana Jezusa, to żeby właśnie rodzice też pamiętali, że trzeba się pojednać ze sobą, czyli iść do spowiedzi i być na rekolekcjach. My zaczynamy dzisiaj rekolekcje, czyli już jedną rzecz zaczynamy razem, ale do tej drugiej, trzeciej potrzebujemy was. To znaczy wy, kiedy będziecie mówili: mamo, tato, niedługo są święta Bożego Narodzenia, to rodzice: aha, czyli mamy się pojednać. I co jeszcze mamy zrobić? Mamy iść, jak jest potrzeba, do spowiedzi, tak? Zrobić wielkie pranie. Oczywiście, jeżeli wy nie jesteście jeszcze pojednani z rodzicami, czy gdyby w klasie okazało się, że z kim się tam pokłóciliście, to też przed świętami, żeby o tym pamiętać. Jeżeli przez ten tydzień będziecie przypominać rodzicom, że zbliżają się święta, rodzice, jeżeli będą, aha, czyli trzeba się wyspowiadać, trzeba być na rekolekcjach, trzeba co jeszcze? Trzecia rzecz? Wyspowiadać się, pojednać, tak? No właśnie. I być na rekolekcjach. Trzy rzeczy. To wtedy, słuchajcie, rzeczywiście będziemy wrażliwi, kiedy ten Pan Jezus przyjdzie i wtedy będzie mógł się u nas zatrzymać. Macie wielkie zadanie przed wami. Teraz wróćcie proszę do rodziców, a ja zaczynam rekolekcję dla waszych rodziców, dla was też. Dobrze? Wróćcie proszę na miejsce. I dzisiaj chyba jeszcze nie ma cukierków, z tego co wiem. Ale pewnie Matka Boża, jak była, czekała na Pana Jezusa, to też nie miała czasu na cukierki. Myślała o innych rzeczach, więc dzisiaj cukierków chyba, z tego co wiem, nie będzie. Wróćcie proszę na miejsce. Mamy przypominać o tych trzech rzeczach, o rekolekcjach, o spowiedzi i o wzajemnym pojednaniu się. To bądźcie Panu Bogu wdzięczni za to, że również przez wasze dzieci przychodzi do was z pewnego rodzaju napomnieniem. Dobrze. Niech Pan obdarzy was pokojem, siostry i bracia. Zaczynamy rekolekcję. Dzisiaj piękny taki dzień. Bohaterem jest Jan Chrzciciel. Temat tych rekolekcji, tak ustaliśmy z ojcem Romanem, nie bój się kochać. Chciałbym w różnych kontekstach, abyśmy mogli odkrywać razem, bo to nie jest, że ja tylko przyjeżdżam tutaj z rodziną, akurat Ewa, Sławko i ich syn, po to, by coś wam przekazać, ale razem z wami chcemy zmagać się i razem z wami przygotowywać się, by te święta były wydarzeniem w naszym życiu również. Dlatego też pewne inspiracje, mam nadzieję, będą okazją, aby jakoś patrzeć też na swoje życie, na życie swojej rodziny, po to, by również tam tego Boga, na którego czekamy, zapraszać, by ten Pan Bóg rzeczywiście mógł się u nas pojawić, nie tylko na święta, ale by mógł zmieniać nasze życie. Pierwsza taka piękna rzecz, jeżeli byśmy czytali szerzej tą Ewangelię, która jest nam przybliżana, kiedy w ogóle Jezus się narodzi, to wiemy, że Herod, jak się dowie o tym, że narodził się nowy Mesjasz, każe zabić wszystkie nowonarodzone dzieci do lat dwóch. I dlatego też mało było mężczyzn, którzy przetrwali tamtą eksterminację. Jednym z nich jest Jan Chrzciciel, bohater tej Ewangelii, i Jezus. Bo ten fragment, o którym dzisiaj mówi Ewangelia, Jezus, który spotyka uczniów Jana Chrzciciela. Obaj są spokrewnieni, obaj stanowią rodzinę. Jan Chrzciciel był ostatnim prorokiem Starego Testamentu. Pokazuje, że to jest Baranek Boży, na niego wskaże. Ale Jan Chrzciciel wiedział, że Jezus jest jego kuzynem. I dlatego też pierwsza taka rzecz, która wymaga jakoś naszej rozwagi, krytycznego to jest spojrzenia, to na to, by przyjrzeć się i też jakoś to powierzać Panu Bogu, jak traktujemy Pana Boga w naszej rodzinie. To znaczy jedna rzecz, którą musiał przebudować, przewartościować Jan Chrzciciel, to zacząć patrzeć na Jezusa nie jako na kuzyna, jako na kogoś znajomego, ale że jest to ktoś zupełnie inny. Ktoś, kto działa inaczej, ktoś, kto myśli inaczej. Mieli doświadczenie, może nawet razem spędzali wakacje. Nie wiem, czy były ferie wtedy, ale mniej więcej mają tyle samo lat. Razem wzrastali, razem się pewnie wychowywali, bo kiedy Jezus chodził do Jerozolimy, prawdopodobnie odwiedzał też swojego kuzyna, który mieszkał jakieś 8 kilometrów dalej w Ein Karem, to jest niedaleko Betlejem, a Jerozolima są bardzo blisko siebie. I teraz, co jest takiego ważnego? Najpierw popatrzmy na tego Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel, człowiek, za którym idą tłumy, ludzie, którzy myślą, że może to Jan Chrzciciel jest Mesjaszem. I pewnie gdyby wtedy, kiedy było to oczekiwanie, kto jest Mesjaszem, tłumy, tysiące z Jerozolimy, ludzie idą nad Jordan, aby tam się ochrzcić. Widzą tego potężnego proroka, który jest wymagający, niejako przeźroczysty, moralnie bardzo wysoko po prostu dba o siebie. Bardzo dużo od siebie wymaga. I kiedy ludzie snują domysły co do Jana, Jan mówi, ja nie jestem prorokiem. Ja nie jestem Mesjaszem. Po mnie przyjdzie ten, któremu nie jestem godzien rozwiązać sandałów, rzemyków u sandałów. Gdyby w tamtym czasie to było takie wielkie oczekiwanie, gdyby Jan Chrzciciel sięgnął po władzę, gdyby powiedział, głosujcie na mnie, zostanę prezydentem, wygrałby w pierwszej turze. Ale Jan taki nie jest. Jan wskazuje, że to Jezus jest nadchodzącym Mesjaszem. Oto Baranek Boży. I taki obraz pewnie mamy. I potem Jan mówi, potrzeba, żeby on wzrastał, a ja, żebym się umniejszał. Potem Jan zostaje uwięziony przez Heroda, potem zostanie zgładzony, zostanie ścięty. Ale kiedy jest w więzieniu, słyszy o tym, że Jezus zaczyna nauczać, że zaczyna czynić wielkie cuda, wskrzeszać umarłych, rozmnaża chleb. Ludzie zaczynają żyć tymi treściami, które mówi Jezus. I teraz Jan Chrzciciel sobie myśli tak, to ja tu w więzieniu ginę z głodu, a mój kuzyn o mnie zapomniał, muszę mu o tym przypomnieć. I wysyła swoich uczniów do Jezusa, i o tym jest ta dzisiejsza Ewangelia, z zapytaniem, czy ty jesteś tym, na którego mamy czekać, czy też nie. Tak naprawdę Jan Chrzciciel chce przypomnieć Jezusowi, ja dużo dla ciebie zrobiłem. Ja pokazałem innym drogę do ciebie, więc teraz nagródź mnie za to. Upomnij się, tyle pomagasz innym, obcym, a o swoim kuzynie zapominasz? Takie jest mniej więcej być może przesłanie. Dlatego nas to może dziwić, dlaczego uczniowie Jana Chrzciciela przychodzą do Jezusa z tym ponagleniem zapytaniem. Tam jest to drugie dno, że Panie Jezu, pamiętaj o mnie. Pamiętaj, że jestem z Twojej rodziny. Że masz mi pomóc. Jan, który bardzo się zaangażował, żeby przygotować drogę dla Chrystusa. I teraz popatrzmy, jak często wygląda nasza modlitwa. Panie Boże, jesteśmy jak może Jan Chrzciciel w więzieniu. Chodzę co niedzielę do kościoła, do świętej Brygidy. Moje dzieci chodzą na katechezę. Przypominam im o modlitwie. A w moim życiu nie zawsze się układa. Zrób coś z tym. Pomóż mi. Nie mogę dogadać się z moim szefem w pracy. Zrób coś z tym. My angażujemy się, spotykamy się z Panem Bogiem. Modlimy się, staramy się żyć dobrze, jak Jan Chrzciciel. Ale gdzieś między nimi może jest to, że czasem mamy wątpliwości. Że tak bardzo się staramy, tyle się modlimy, a Pan Bóg nas nie wysłuchuje. Jezus milczy. Zdarzają się takie sytuacje. Szczególnie, kiedy pojawi się coś trudnego w naszym życiu. Coś, z czym sobie nie radzimy. I teraz popatrzmy na Jezusa. Jezus, do którego Jana Chrzciciela, Jezus mówi tak. Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Ta odpowiedź Jezusa to jest proroctwo z Księgi Izajasza. W Starym Testamencie poszczególni prorocy rysują pewne fragmenty, pewien obraz, jaki będzie ten Mesjasz. Czyli, że Mesjasz jak przyjdzie, będzie uzdrawiał, będzie wskrzeszał, będzie niewidomym przywracał wzrok. Na takiego Mesjasza czekają ludzie. Zresztą w takiego Boga my wierzymy i dobrze, bo taki jest Bóg. Bóg pozwala nam patrzeć inaczej na nasze życie. Ale Bóg chce nas prowadzić dalej. Nie chce zamykać naszego życia tylko w tej przestrzeni świata materialnego, w tym naszym życiu kalendarzowym. I dlatego w tej odpowiedzi, kiedy dzisiaj, którą udziela Jezus, pomija z proroctw z Księgi Izajasza to jedno, że uwięzieni zostaną uwolnieni. To nas może zaskakiwać, że Jezus pokazuje z tych proroctw wiele rzeczy, ale pomija to, co bezpośrednio by się wydawało, dotyka Jana. Z tego proroctwa omija, że ci, którzy są uwięzieni, zostaną uwolnieni. Jezus to kończy: błogosławiony, kto we mnie nie zwątpi. Jezus wprowadza swojego kuzyna, swojego przyjaciela Jana do takiej sytuacji, że to on musi zdecydować, dlaczego wierzy w Jezusa. Nie dlatego, że jest jego kuzynem, nie dlatego, że bardzo się starał, ale to Jan musi w wierze dokonać wyboru. Uwierzę w niego, postawię wszystko na jedną kartę, czy też nie. To jest trudna rzecz. Teraz chciałbym, żebyście na moment powrócili, jak tutaj jesteście, to albo jesteście przed ślubem, bo jest trochę parę młodych osób, ale ileś lat temu braliście ślub, ślub sakramentalny, ślub w kościele, ślub religijny. Moment waszego ślubu, moment, kiedy postanowiliście iść przez życie razem, kiedy patrząc sobie nawzajem, czy w tym kościele, czy w innym, pewnie w innym, decyzja, że z tą osobą, z tym konkretnym człowiekiem, z moim współmałżonkiem chcę iść przez życie. W sensie chcę się zaangażować. Wszystko dla ciebie. Wszystko z tobą. Razem będziemy się uświęcać. Po to przychodzimy, po to prosimy Boga, żeby On wszedł w nasze życie, by pomagał nam, bo po ludzku jest to głupie, jest to niemożliwe. Chcemy razem pomagać sobie w drodze do zbawienia. I czasami tak jak Jan musiał zweryfikować swoje życie. W takiej sytuacji stawia go Jezus. Że trzeba się zaangażować, ale w prawdziwej miłości nie ma kalkulacji ekonomicznej. W sensie ja się zaangażowałem na 80%, to ty też na 80%. Bo każdy z nas powinien się zaangażować na 100% swoich możliwości. Ale czasem jest tak, że ktoś się angażuje na 90%, ktoś tylko na 15%. A ktoś dopiero po 20 latach zrozumie, że zaniedbał w ogóle, że powinien lepiej żyć i się nawraca. Dzisiaj, kiedy zaczynamy te nasze rekolekcje, to pierwsze niebezpieczeństwo, które gdzieś tam jest, które czasem może nas uwiera, to jest, że oczekujemy, jeżeli ja się angażuję, a druga strona się nie angażuje, to zastanawiam się, czy dalej chcę się angażować. Tak jest bardzo niebezpiecznie w małżeństwach, w sensie, że ktoś się angażuje, a druga strona na przykład to wykorzystuje. Dzisiaj patrząc na Jezusa, który wprowadza swojego kuzyna na ten inny poziom, że na pewne rzeczy trzeba patrzeć w wierze. Angażuję się w moje małżeństwo, w waszym przypadku, nie dlatego, że mi się należy odpowiedź, nagroda za to, ale dlatego, że ciebie kocham. I w wierze przeżywam naszą miłość. Chcę się zaangażować w tą miłość z nadzieją, że odpowiesz na tą miłość. Ale nawet jak nie odpowiesz, to nie zwalnia mnie z tego, żebym ja się nie angażował. Pewną pomocą jest, i to pokazuje ta odpowiedź Jezusa, tylko wtedy, kiedy znajdziemy źródło zasilania, którym jest Pan Bóg. Dopiero będziemy mogli rzeczywiście podłączyć się, bo to Pan Bóg będzie uczył nas otwierać się na miłość. Bo po ludzku ile możemy się za sobą nawzajem jakoś tam zaskakiwać. W narzeczeństwie jest bardzo łatwo, ale potem, kiedy trzeba żyć dzień po dniu, nie jest to takie proste. Jeżeli wprowadzimy Boga w nasze życie, jeżeli pozwolimy, aby to On stał się nauczycielem naszego życia, łatwiej jest się odnaleźć jako mąż, jako żona, w drugiej kolejności potem jako rodzice. Jakie jest moje źródło zasilania? Czy tym moim źródłem jest rzeczywiście Pan Bóg? Czy ten Jezus, który przychodzi, będzie tylko świątecznym gościem przy wigilijnym stole? Czy też Mesjaszem, w którego wierzę, że On może przemienić, przebudować moje życie? Że możemy się na nowo odnaleźć, pójść głębiej? Jeżeli wprowadzimy Pana Boga w nasze życie i będziemy pokornie pozwalać się Jemu prowadzić, to On będzie uczył tej wzajemnej komunii, budowania związku małżeńskiego. I teraz pozwólcie, że oddam głos, to jest forma świadectwa dla Ewy i dla Sławka, żeby oni też powiedzieli, jak oni odnaleźli Pana Boga i kiedy w swoim życiu.
Szczęść Boże, bardzo się cieszymy, że tutaj zaproszono nas. Szczególnie dziękujemy tutaj bratu Tomaszowi, że tak od wielu lat troszczy się i wiele działań czyni na wsparcie małżeństw i zaprosił nas tutaj na ten przyjazd. Też tutaj przy dzisiejszym śniadaniu u braci Kapucynów, bo wczoraj przyjechaliśmy wieczorem, późnym wieczorem przed północą, tak zreflektowaliśmy, uporządkowaliśmy swoją historię, że przed wielu laty brat Radosław, tutaj znany wam wszystkim, brat Kapucyn, był również we Wrocławiu, bo stąd przyjechaliśmy, był proboszczem i na swojej ostatniej kolędzie we Wrocławiu, właśnie u nas w naszym mieszkaniu był, gościł i krótko mówiąc, to on nas zachęcił do jakby zmiany życia, do wstąpienia do domowego kościoła, bo jesteśmy od kilkunastu lat w domowym kościele, więc tutaj na początku bardzo dziękujemy, że bracia Kapucyni są tak otwarci na wszystkich wokół. A my ze swojej strony cieszymy się, że będziemy tutaj z wami do wtorku wieczorem. Na wstępie też widzimy, że tutaj jest wielka różnorodność wśród tego kościoła, w tym miejscu. Można powiedzieć, jest to taki dzień wspólnoty całej Polski, gdyż z pewnością są tu osoby i z Wrocławia, tak jak my, i z Białegostoku, i z Suwałk, i ze Szczecina, z Katowic, z Gdańska, na pewno też z Nowego Targu. Więc, a w tych wszystkich miastach tak się składa, mamy może nie wszędzie rodzinę, ale wielu znajomych, więc tym bardziej dostrzegamy no taką radość, jak to na dzisiejszą niedzielę przystaje się cieszyć. A chcemy wam powiedzieć, właśnie tak myślimy, że znaleźliśmy sposób na to, jak być szczęśliwym w małżeństwie. Jesteśmy doświadczonym małżeństwem, z nami przyjechał syn 13-letni. Oprócz tego mamy 24-letniego syna, już żonatego od 9 miesięcy. Został ze swoją żoną, z nami, że tak powiem, no skutecznie się usamodzielniają, nie liczą za wiele na naszą pomoc, więc to już jest dobry krok w kierunku szczęśliwego małżeństwa. Żona jest na pierwszym miejscu, małżonek jest na pierwszym miejscu i trochę momentami jest mi przykro, że więcej czasu mój syn ma na spędzanie czasu z żoną, mniej czasu na bieganie ze mną po parku, lesie, ale żona się z tego powodu cieszy, ja również. A z czego to wynika, że tak to wszystko nam się układa? No, mieliśmy trudny początek. Przez pierwsze 10 lat staraliśmy się liczyć i pracować tylko i wyłącznie po to, żeby godnie dożyć starości, po to, żeby stać było na wyjazd wakacyjny i tak w ogóle. Troszczyliśmy się o wiele, wiele spraw, również plany mieliśmy względem dzieci, które niestety, może jak zauważyliście, duża przerwa jest między Jasiem a Kubą. No nie wszystko zaczęło się układać. Mamy dwóch aniołków, które wspomagają nas, już modlą się za nami w niebie i to był być może taki znak Boży, że my tu możemy planować, a szczęścia szukać należy w innych naszych działaniach. Jak to się stało, oprócz tego, że spotkaliśmy brata Tomasza i brata Radosława przed laty, to... Ewa, coś chcesz?
Tak, to były takie święta dla nas wyjątkowe. Tak jak tu Sławko wcześniej powiedział, układało się między nami różnie. Jak gdyby nasze małżeństwo zaczęło się, mówiąc pokrótce, rozłazić. Coraz częściej dochodziło do spięć na po prostu z różnych błahych powodów. Nie były to nigdy jakieś ważne sprawy, o które się kłóciliśmy, ale widzieliśmy, że zaczynamy się po prostu od siebie oddalać. Coraz częściej gdzieś tam były ciche dni. I wtedy właśnie podczas tej tak zwanej wizyty duszpasterskiej, popularnie mówiąc kolędy, przyszedł do nas brat Radosław i zaproponował wejście do domowego kościoła. Pomyśleliśmy, że to jest taki znak od Pana Boga, że warto spróbować, że to jest czas dla nas na to, żeby coś zrobić ze swoim małżeństwem, żeby pójść krok dalej, żeby nasza miłość rozkwitała, żeby wyjść na wyższy poziom, jak gdyby. I weszliśmy do domowego kościoła i wtedy odkryliśmy dar modlitwy wspólnotowej, dar modlitwy małżeńskiej, dar modlitwy w rodzinie i dar modlitwy osobistej. I jak gdyby w momencie, kiedy Pan Bóg stał się dla nas kimś bliższym, podjęliśmy zobowiązania domowego kościoła, o których tutaj jeszcze będzie może możliwość opowiedzenia, nasze życie zaczęło się powoli układać. Jesteśmy cały czas na ścieżce, na takiej drodze, którą podjęliśmy przed 17 laty. Nie jesteśmy ideałami. To, że tu jesteśmy, to też jest dla nas wielkim wyzwaniem. Nie jesteśmy dobrymi mówcami. Nie czujemy się tutaj jakoś autorytetami w tym zakresie, ale stwierdziliśmy, że może to jest ten czas i to miejsce, żeby móc wspólnie z wami próbować podczas tych rekolekcji rozwiązywać dalej swoje problemy, mniej skupiać się na finansach, na gonitwie za błyskotkami, a więcej skupić się na relacjach, na pogłębianiu wiary, na modlitwie. I tego wam życzymy podczas tych rekolekcji i sobie.
Tak, rzeczywiście. To, co mnie osobiście jakoś tak przyciągnęło do zbliżenia się do Pana Boga, do wspólnoty domowego kościoła, do czytania Słowa Bożego, czy do modlitwy, która zawsze do dzisiaj nie jest łatwa, to było to, że jakoś tak na samym początku zauważałem od innych osób, od braci, czy nawet w Słowie Bożym, które zaczynałem czytać, wiele takich fragmentów mówiących o tym, że jeśli chcę, krótko mówiąc, Pan Jezus wiele razy pisze, mówił do swoich uczniów czy do innych, że jeśli chcecie, to przemieńcie swoje życie, jeśli chcecie, to uczyńcie taka, jaka jest wola Boża. Nic tutaj, żadnego przymusu jakoś tak na szczęście nie odczuwaliśmy na początkowej drodze naszej tutaj, takiej już od nowej drodze życia małżeńskiego, więc to z pewnością dziękujemy Bogu za to, że nie jest nachalny, nie zmusza nas, nie przymusza, tylko cały czas cierpliwie czeka i daje nam okazję przez takich właśnie proroków, jak Jan Chrzciciel, czy tutaj obecnie na ziemi chodzących również różnych osób. A wszystko po to, żeby odnaleźć z pewnością w Słowie Bożym, w czytaniach na dany dzień, w Ewangelii, właśnie tam to jest właśnie Księga Mądrości, z której możemy czerpać mądrość, szczęście i wiedzę, w jaki sposób właśnie należy wartościować swoje życie w codzienności. A oprócz tego czytania Słowa Bożego, to niewątpliwie tu w naszym małżeństwie w tej chwili od kilku lat, jest taka regularna modlitwa małżeńska. Dzień w dzień, niezależnie od pogody, od czasu, od zabiegania, czy dużo pracy, czy mało, czy inne obowiązki w kolejce, czy jeśli mamy, to muszą poczekać. Zawsze czas jest na tą wspólną modlitwę małżeńską i to niezależnie od naszego humoru na dany dzień, nastawienia względem siebie, czy się gniewamy za coś, czy nie, to jest taki rytuał, który nas jednoczy, godzi i to jest właśnie no, wyjątkowe. Po takiej modlitwie Słowem Bożym, czy nawet pacierzem, to trudno tutaj widzieć w naszym najbliższym bliźnim jakiegoś wroga, nieprzyjaciela. Jednak łatwiej nam dostrzec, że to jest ktoś, który został nam posłany przed wielu laty do naszego małżeństwa po to, żeby nas jakoś ubogacał, wzmacniał to, że to nie był przypadek, tak jak mogłoby się wydawać, że to nie przypadkowe małżeństwo, ale jednak mające sens i szansę i dotrwania 50-lecia swego małżeństwa. Na to liczymy, tego oczekujemy, już półmetek za nami. I kiedyś wydawało się to nieosiągalne, jak to można dożyć 25 lat, 30 lat, nie mówiąc o 50 lat razem, ale jest to możliwe. Czas szybko wbrew pozorom biegnie. Tu widać, wiele osób to zauważa. Więc zachęcamy was właśnie do ciągłego umacniania swojej miłości, być może poprzez modlitwę.
Tak, i zapraszamy na kolejne dni rekolekcji. Z Panem Bogiem dziękujemy.